A chcę mówić dzisiaj o problemie związanym z naszym codziennym życiem, z problemem cierpienia, z problemem, który dotyka nas niemal codziennie. Ja słyszałem dzisiaj w waszych modlitwach, mówiliście: Panie, bądź z tymi, którzy cierpią, bądź z tymi, którzy nie mogli tu przybyć z takich czy innych powodów. I tak jak kwestia zła, jego pochodzenia, jego natury, jego genezy jest tajemnicą niezbadaną, tak też człowiek, stając wobec problemu cierpienia, staje i milczy, bo cierpienie zadaje pytania i czasami nie wie, dlaczego przyszło, z jakiego powodu, dlaczego Bóg to dopuścił. Być może ktoś na sali dzisiaj tu przyszedł z bólem w sercu albo przyniósł czyjś ból, o jakim dowiedział się wśród swoich najbliższych. I ponieważ dotkniemy trudnego tematu, chciałbym, aby to Duch Święty przygotował nas na odbiór poselstwa, ale przygotował nas w nieco inny sposób. Za chwilę zobaczymy wykonawców, którzy zaśpiewają pieśń, jaka jest zaproszeniem Ducha Świętego do tego, aby to On stał się naszym nauczycielem, aby to On stał się tym, który będzie nas wprowadzał w arkana Bożej prawdy. A zatem spójrzmy na ten piękny utwór. Jeżeli poczujecie, że warto podłączyć się w słowach śpiewanych przez tych ludzi jako pewna forma waszej modlitwy, to zróbcie to razem z nimi i nućcie w sercu ten fragment. Niech będzie to wprowadzenie do naszego rozważania. Korzystam z cudzego komputera, więc troszeczkę muszę w pewnych momentach, moi drodzy, sobie tutaj radzić inaczej. A, oj, momencik, dobrze. Amen. Tak jak siedzimy, poprośmy Ducha Świętego. Duchu Święty, chcemy Ciebie zaprosić teraz do naszych serc. Przyjdź, daj swoją moc, abyśmy otwierając Twoje słowo, wypowiadali Twoje słowa. Amen. Mieliśmy ostatnio kilka przykrych doświadczeń w firmie. Jedna osoba musiała trafić na oddział w kardiologii, druga czeka na operację, a i mnie pewne dolegliwości nie ominęły. Pewien brat powiedział nam, jeśli wydacie wielki bój, to diabeł się o to upomni. Być może, aczkolwiek choroby i cierpienia przychodzą na ludzi z różnych powodów. Kiedy przechodzimy przez takie doświadczenia, na pewno nieraz stawiamy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego moje dziecko, dlaczego mój syn? Co sprawiło, czy co sprawia, że niektórzy muszą cierpieć i zdawałoby się bez sensu? W ogóle jaki jest sens cierpienia, zapytalibyśmy. I powiem wam na to pytanie, nigdy do końca nie jesteśmy w stanie w pełni odpowiedzieć. A zwłaszcza na progu Nowego Roku, bo nie wiemy też, z jakimi doświadczeniami przyjdzie nam się spotkać w najbliższych miesiącach. Być może niektórzy z was czekają na zmianę pracy. Może jeszcze inne przełomy dotkną was w jakiś sposób. Zmiana pracy, zmiana studiów, wyprowadzka, ślub, emerytura, studia albo jeszcze coś. A może coś złego? Dlatego chciałbym, byśmy na to zagadnienie popatrzyli dzisiaj z nieco innej perspektywy. Tej bardziej duchowej, teologicznej. I pozwolicie, że na samym początku opowiem zdarzenie, które miało miejsce w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie było to 30 lipca, kiedy nad jednym z jezior bawiła się grupa młodzieży. Wśród tych młodych ludzi była również dziewczyna o imieniu Johnny. Johnny lubiła sport, lubiła koszykówkę, jeździectwo, tenis. I tego ranka udała się, aby wykąpać się w jeziorze. Kiedy stanęła na mostku, nie przypuszczała, że będzie to ostatni skok jej życia. Nie przypuszczała, ponieważ głębokość wody była na tyle płytka, że każdy skok na główkę musiał skończyć się tragicznie. Ale Johnny śmiało stanęła nad wodą i skoczyła. I w tym jednym skoku załamało się całe jej życie. Skoczyła tak niefortunnie, że doznała trwałego urazu kręgosłupa. Oczywiście nie odzyskała już przytomności i nie o własnych siłach znalazła się w szpitalu. Kiedy wreszcie dotarło do niej, że jest sparaliżowana i kiedy lekarz powiedział jej, Johnny, ty już nigdy nie będziesz chodzić na własnych nogach. Coś strasznego stało się w jej sercu. Była tak zdruzgotana tą myślą, że pomyślała, że postanowiła skończyć ze sobą. Ale nawet nie była w stanie tego zrobić, ponieważ ani ręce, ani nogi, nic nie było ruchome. I tak zamknięta w ciemnym pokoju szukała odpowiedzi na pytanie dlaczego. Pojawiła się depresja, pojawiły się lęki i wreszcie przypomniał jej się tekst, którego się uczyła kiedyś w swoim kościele, kościele protestanckim. To są słowa apostoła Pawła, który powiedział, za wszystko dziękujcie. Ale jak to? Za wszystko? Czy za to także? Powiedziała, Przysałam się do tego tekstu jak pijawka. Po 2 latach rehabilitacji wyszła. Zaczęła jeździć na wózku. Odzyskała częściowy wład swoich kończyn górnych, czy władność. Od tego roku minęło ponad 50 lat. Joni stała się popularną mówczynią. Stała się rzeczniczką ludzi dotkniętych cierpieniem, ludzi niepełnosprawnych. Napisała kilkanaście książek. I w każdej z tych książek mówi o radości. W każdej z tych książek mówi o tym, jak przejść przez doświadczenie cierpienia. Otrzymała 7 honorowych doktoratów. Założyła organizację, która pomaga ludziom na całym świecie. Pomaga ludziom znaleźć sens życia po swoich doświadczeniach. A szczególnie zajmuje się dziećmi wywodzącymi się z rodzin patologicznych, ale dziećmi będącymi w stanie niepełnosprawności. I Joni po swoim doświadczeniu zrozumiała, że akurat to zdarzenie miało wpłynąć na rozwój jej osobowości. Tak bolesne, tak trudne, ale tak mocno wyrywające się w jej życiu. I kiedy Joni pisała jedną z kolejnych swoich książek, powiedziała coś, nad czym warto się pochylić i warto posłuchać, ponieważ ta prawda jest w jakimś sensie odpowiedzią na to, na co ja od wielu lat staram się znaleźć odpowiedź. I nie zawsze skutecznie. Joni do dziś występuje na falach YouTube, można ją znaleźć, czy na kanałach, i tam też, moi drodzy, momencik. Spauzowało się, tak? Jak chcemy coś dobrego zrobić, to nam czasami nie wychodzi. Momencik, przepraszam, dajcie mi jeszcze sekundę. Jak nie, to sobie poradzimy bez tego. Szukam sposobu, jak temu zaradzić. Dobrze. Jak zniknie, to jesteśmy na dobrej drodze. W każdym razie Joni powiedziała coś niesamowitego, a to, co powiedziała, mam na slajdzie, więc muszę to zobaczyć. Nie mam tego w notatkach. Szkoda mi tego stracić dla was. Idzie. Dobrze. Ruszyło. Dobrze. Ta kobieta liczy sobie ponad 60 lat, ale jej kazania mają w sobie moc, ponieważ przebija z nich piękno pokoju.
Kiedy życie pięknie się nam układa, często zaniedbujemy poznawanie Jezusa, naśladowanie Go, powoływanie się na Jego słowa i mówienie o Nim. Tak naprawdę poznawać możemy Go tylko w cierpieniu.
Tak naprawdę poznawać Go możemy tylko w cierpieniu, powiedziała Joni Erickson. I powtarza to do dnia dzisiejszego. To jest bolesne. Nie potrafimy pogodzić się z takimi definicjami. Czy tylko cierpienie jest drogą do poznania Boga? Czy ludzie nie mają prawa do szczęścia, do radości? Ale wiecie, to rodzi kolejne pytanie, bo jeżeli Bóg dopuszcza jakiś problem, to czy kryje się za tym jakiś cel? Ja wierzę, że tak. Że Bóg nie działa przypadkowo i nie działa chaotycznie. I w tym procesie upodabniania nas do Chrystusa, On opiera się właśnie na okolicznościach. Powtarzam, na okolicznościach. Dlatego, że okoliczności towarzyszą nam przez 24 godziny na dobę. To jest coś więcej niż czytanie Biblii. Biblię otwierasz rano, zamykasz, trwa to kilka minut. Ale Bóg przemawia przez okoliczności. Czytanie Biblii jest number one obowiązkiem chrześcijanina. Ale To, co dzieje się w twoim życiu, dzieje się poza czytaniem Biblii. To dzieje się we śnie, to dzieje się w ruchu, to kiedy oddychasz, kiedy płaczesz, kiedy się radujesz. I dlatego Pan Jezus przestrzegał nas, że w tym życiu nie braknie nam problemów. On nam to uświadomił w Ewangelii Jana i mamy tam zapisany ten tekst bardzo wyraźnie w rozdziale 16 i wierszu 33. No, nie będziemy sobie mogli poradzić jednak, bo nam wróciła. Dobrze. To nie zaufamy więcej technice. A szkoda. I moi kochani, Pan Jezus powiedział: świat da wam się we znaki, ale odwagi. Ja odniosłem zwycięstwo nad światem. Chrystus nie obiecał nam nieba bez chmur, ale powiedział, że będzie z nami w takich sytuacjach i w takich doświadczeniach, i w takim doświadczeniu znalazł się również przy Johnny Erickson. Ponieważ Johnny Erickson jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych mówczyń na wózku inwalidzkim. Zauważcie, że całe życie jest pasmem problemów. Ledwo skończy się jeden, to w kolejce ustawia się następny, by zająć miejsce poprzedniego. Czyż nie tak? Czasami, no, o tym nie mówię, cierpimy, bo mamy zbyt wyszukane oczekiwania, albo wyimaginowane potrzeby, albo sztuczne potrzeby. A tak naprawdę to doskonale zdajemy sobie sprawę, że to my sami narobiliśmy sobie tego bigosu, wybierając, odrzucając ofertę Bożej miłości w ogrodzie Eden, o którym dziś rozmawialiśmy. I niestety ponosimy konsekwencje tego od tysięcy lat. Ból jest czymś nieprzyjemnym. On towarzyszy nam od wielu, 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 wielu pokoleń. Jeden z wybitnych niemieckich pisarzy, Ernst Jünger, powiedział kiedyś: istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból. Jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem. Jünger był żołnierzem II wojny światowej, choć dystansował się od Hitlera i nigdy nie był członkiem NSDAP. Ale w swojej prozie często wspominał bólu. Jako żołnierz, jako ten, który sam był ranny, dożył mając 103 lat, ale powiedział coś tak kluczowego, nad czym warto się pochylić. Dla Jüngera cierpienie to łańcuch naszego życia. To wątek naszego życia. I tak jak powiedział kiedyś Eurypides, dramatopisarz grecki, bez bólu nie istniejemy. A ja jednak wciąż nie mogę się z tym pogodzić. A ja jednak szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Czy moje życiowe problemy mają coś wspólnego z moim duchowym wzrostem? Apostoł Piotr, biblijny pisarz, udziela ciekawej odpowiedzi. Posłuchajcie. Piotr chce powiedzieć, że jest to coś naturalnego. Nie bądźcie zaskoczeni, gdy musicie przechodzić przez ogień doświadczeń i nie myślcie, że spotyka was coś dziwnego i nieoczekiwanego. Jak to? Nie bądźcie zaskoczeni. To co, Bóg używa problemów, aby zbliżyć nas do siebie? Czy tak bywa czasami? W psalmie 34 powiedziane zostało: Pan jest blisko cierpiących udrękę, wybawi złamanych na duchu. Wiecie co? Kiedy doświadczam ból, kiedy ty go doświadczasz, to powiedz szczerze, bracie i siostro, że nie stać cię wtedy na płytką, wymuszoną, tanią modlitwę. Nie stać cię wtedy na jałowe rozmowy z Bogiem. W takich najcięższych sytuacjach stawiasz sobie pytania o sens. Bo tak jak powiedziałem, pytanie zmusza do stawiania pytań. Pytanie pozwala ci odróżnić rzeczy istotne od nieistotnych. Cierpienie, ono zatrzymuje cię w biegu życia. I kiedy nie widzisz wyjścia z opresji, do kogo zwracasz się wtedy w sposób szczery i autentyczny? Do Boga, do Chrystusa. Dlatego coś w tym jest. Nawet jeśli tego nie rozumiemy, nawet jeśli nas to boli, nawet jeśli cierpienie przeszywa nasze DNA, tak, że nie potrafimy sobie poradzić, by znaleźć motywację do normalnego życia każdego dnia, To Bóg coś chce nam powiedzieć. Znana francuska mistyczka Madame Guyon powiedziała kiedyś coś tak pięknego. To są te perły, wiecie, te perły warto na całe życie zapamiętać. Ona powiedziała, to płomień cierpienia sprawia, że powstaje w nas złoto pobożności. To płomień cierpienia sprawia, że powstaje w nas złoto pobożności. Bo przechodząc przez ciężkie chwile, szybciej nauczysz się życia, niż wiodąc je bez większych trosk. Joseph Conrad powiedział kiedyś, cierpienie sprawia, że szybciej dojrzewamy. Szybciej uczymy się dorosłości. Zresztą w Biblii takich przykładów mamy wiele. Jeremiasz, Daniel, czy też Paweł apostoł, Józef. A propos Pawła, kto jak kto, ale to on mógł powiedzieć o sobie. Dwukrotnie kamienowany. Trzykrotnie tonąłem na statku. A kto z was nie tonął, to nie wie, co to znaczy. To krew mrozi w żyłach. Zdradzony. Dwukrotnie biczowany. A to nie wszystko. I kiedy Paweł znalazł się w opresji, kiedy zdał sobie sprawę, że jest tylko w stanie u Boga szukać pomocy, to napisał coś tak niezwykłego w drugim do Koryntian. Chcę, bracia, abyście wiedzieli o udręczeniach, jakie na mnie spadły. Ich ciężar był ponad siły, do tego stopnia, że straciłem nadzieję, czy w ogóle ujdę z życiem. Czułem się nawet tak, jakbym był skazany na śmierć. Wtedy przekonałem się, że nie mogę liczyć na siebie. I dlatego bez reszty zaufałem Bogu. 4 razy w życiu zetknąłem się z śmiercią. Raz jako mały chłopiec, gdy przeskakiwałem z 5-piętrowego budynku na 2 budynek i w locie zahaczyłem nogą o antenę. A pode mną chodzili ludzie. 2, gdy wspinałem się na 5-piętrowy budynek w stanie nietrzeźwym, tego proszę nie nagrywać, ale to było przed moim nawróceniem, i chodziłem po gzymsie, który liczył sobie 25 centymetrów w ciężkim, grubym płaszczu. I trzymałem się tego budynku, chwiejąc się mocno. Potem zszedłem po tym pierochronie ponownie na dół. Na oczach mojej mamy, która z trwogą w sercu widziała to zjawisko. 3 raz, gdy byłem w górach i omsknęła mi się noga i nie wpadłem do przepaści. A 4, gdy wsadziłem palec do trakcji linii elektrycznej w pociągu. Uszkodziło to moje serce, dzięki temu nie byłem w wojsku. Ale oto stoję przed wami. Dzisiaj kończę 50 lat i ciągle zastanawiam się, no w tym roku, przepraszam, dla ścisłości, i ciągle zastanawiam się, Panie Boże, dlaczego 4 razy mi darowałeś? A o ilu przypadkach nie wiesz? A ile razy Pan Bóg zatrzymał kierownicę i przytrzymał tego z naprzeciwka, który był na drinku? Abyś go bezpiecznie wyminął. Ile razy aniołowie stanęli na progu tych, którzy czyhali na twoje życie? Czy wszystkie te problemy dzieją się bez Bożego przyzwolenia? A może dzieją się za Bożym przyzwoleniem? Czy nie są to jakieś etapy dziwnego planu, które Bóg realizuje w naszym życiu? A może On wpisał w swój kalendarz każdy twój dzień, zanim się narodziłeś? Tak jak mówi Psalm 139. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie moje dni, zanim, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Ja absolutnie nie chcę mówić dzisiaj nic o przeznaczeniu. Choć Bóg pociąga sznurki, ale to my podejmujemy decyzje. I powiem wam, doszedłem do wniosku po moich ostatnich problemach zdrowotnych z kręgosłupem. Staram się stać prosto i mówca nigdy nie powinien zdradzać swoich słabości. Tego mnie uczyli na studiach. Ale ja wam o niej powiem. Od 5 roku borykam się z problemem mojego chorego kręgosłupa. I zanim tu przyjechałem, musiałem się gimnastykować, żeby stanąć tą godzinę przed wami. I ciągle stawiam Panu Bogu pytanie, czego Pan Bóg mnie chce nauczyć przez to doświadczenie? Czy cierpienie jest rodzajem jakiegoś sensu? No bo przecież zobaczcie, Bezsens nie boli. Bezsens jest obojętnością. Musi być w tym jakiś sens. I faktycznie trafiłem na pewien trop w Piśmie Świętym. Chwała ci, apostole Pawle, że napisałeś coś tak mądrego w liście do Rzymian, w 8 rozdziale i w 28 wierszu. Apostoł Paweł mówi do nas, nas, którzy pytamy o problem cierpienia. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem. Pochylmy się krótko nad tym tekstem i powtórzmy to, co powiedzieliśmy. Po pierwsze, cierpienie nas nie omija. Zgodziliśmy się z tym? Cierpienie to okoliczności, które nam towarzyszą. Ale Bóg zna to cierpienie i zna nas. Wobec tego, co Paweł chce powiedzieć w tym tekście? Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem. Ha! Paweł mówi, wiemy. Paweł wie, co mówi. On zna swojego Boga. Dla Pawła nadzieja nie opierała się na jakichś magiczno-życzeniowych przesłankach. To nie był pozytywny sposób myślenia. Paweł opiera swoje doświadczenia na znajomości Boga, teoretycznej i praktycznej. I mówi, wiemy, że Bóg współdziała. A to słowo może oznaczać, że wszystkie te okoliczności, które spotykasz, to moje niespadnięcie ze skały, to moje nieśmiertelne porażenie na szczęście, nie jest zbiegiem okoliczności, ale jest mistrzowskim planem Boga. Jest działaniem Pana, który zna wszystko, Pana, który nie popełnia błędów. My tak. I Paweł mówi, Bóg współdziała we wszystkim. We wszystkim? We wszystkim? Czy Boży plan zatem obejmuje twoje upadki, twój rozwód, twoje kłopoty finansowe, twoje zgorzknienie, twoje choroby, twoje długi, twoją śmierć bliskich? Śmiem twierdzić, że Bóg o tym wie. I jeśli się to pojawia, jeśli to ma miejsce w twoim życiu, to to czemuś może służyć. I Paweł mówi dalej, skoro współdziała ku dobremu, to znaczy, że z tych najgorszych rzeczy może wydobyć dobro. Z tych najgorszych. Bo raz to uczynił na Golgocie. W obliczu poniewierki, hańby, upodlenia człowieka. Ze zła wydobył dobro. I po dzień dzisiejszy czerpiemy z niego łaska za łaską. Krzyż Golgoty pokazuje, co Bóg czyni ze złem, aby wywyższyć dobro. I powiem wam, że to współdziałanie we wszystkim, o którym mówi Paweł, to jest taka dziwna korelacja, może niezrozumiała, ale ta korelacja sprawia, że w wyniku tych etapów my upodabniamy się do czegoś albo do kogoś. Za chwilę powiemy do kogo. Ale może zatrzymajmy się w tych takich trochę minorowych nastrojach. Chcę zadać pytanie. Dzieci mi dzisiaj odpowiedziały. Ja sobie tego Pawełka zapamiętam dzisiaj do końca nabożeństwa. Tam będzie bystry chłopiec. A pozostałe dzieci także. Kochani, lubicie piec ciasto? Miłe panie? No już nie będę pytał o jakie, bo się tatuś rozpocznie licytacja. Ale generalnie lubimy piec ciasto. Ciasto ma coś takiego w sobie, że wrogów połączy, rodziny scali i mile czas upiększy. Żeby upiec ciasto, potrzebujemy kilku składników. Jakich? Mąka, jaja, no broń Boże, cukier, miód. No przecież jesteśmy na wysokim poziomie rozwoju troski o zdrowie w zborze łódzkim. No ale niech będzie ten cukier, miód, drożdże i sól i trochę oleju. Prawda? Mieszając te wszystkie składniki, pakując je do foremki, włączając piekarnik, poddajemy je pewnej obróbce. Ale ja mam dla was kolejne pytanie. A co by było, gdybyśmy zjedli każdy z tych składników osobno? No, czekam na odpowiedź. Przed obróbką. Przed obróbką. Wiecie, raz widziałem film z Jasiem Fasolą, jak pije kawę. Wsypał sobie kawę, połknął oczywiście kostkę cukru i popił wrzątkiem. Tak też można. Gdybyśmy mieli wypijać, zjeść ciasto w rozdzieleniu na składniki, to prawdopodobnie by nam nie smakowało. Ani ta sól, ani ta mąka, ani ten olej, ani te drożdże. No, z cukrem to pewnie byłoby trochę inaczej. I zauważmy, że połączenie tych składników sprawia, że uzyskujemy coś fajnego, coś miłego. Ale potrzeba odpowiedniego czasu i temperatury. Jeśli będziesz piekł za długo, to spalisz to. A jak za krótko, to podpowiedzcie mi, panie. No to będzie zakalec. A teraz wróćmy szybciutko do Pisma Świętego. No, widzę, że się obudzili ci, którzy trochę tam już drzemali, ale przechodzimy do sedna. I Paweł mówi tak, uważajcie dalej. Wszystkie te rzeczy, twoja mąka, bracie, twoje problemy, które masz. A masz, bracie? Masz. Twoje drożdże, które masz, bracie, w swoim życiu do przełknięcia. Sól, którą musisz przełykać u okulisty. Wybacz, siostro, że zdradzam twoją tajemnicę, ale powiedziałaś, że byłaś u okulisty. I wszystkie inne doświadczenia. Apostoł Paweł mówi, kiedy to wszystko zostanie odpowiednio wymieszane w Bożym piecu, to może z tego się upiec dobre ciasto. I Paweł powiada, wszystkie te rzeczy służą ku dobremu. Ku dobremu. A więc najbardziej skomplikowane sytuacje twojego życia, najbardziej pogmatwane elementy twojego życia, najbardziej nieudane wybory. Jeśli poddajesz się Bogu, On jest w stanie tak połączyć i upiec z tego dobre ciasto. Wiecie, tak zastanawiałem się ostatnio nad życiem Pana Jezusa, to ogólnie się zastanawiamy wszyscy, ale pod kątem Jego rodowodu, Jego pochodzenia. I kiedy czytałem listy w Ewangelii Mateusza, a tam po kolei, punkt po punkcie, opis osób, które były w tym rodzie, to tak polecam wam z ciekawości, zajrzyjcie kiedyś. Nie wszyscy tam są podani, ale my wiemy na podstawie oglądu całości Pisma Świętego, że w rodowodzie Pana Jezusa, czyli w tej Jego linii genealogicznej, znalazły się cztery kobiety. Cztery kobiety. Wspaniale. Ale te kobiety akurat nie należały do osób o nieposzlakowanej opinii. Tamar. Tamar uwiodła swojego teścia, w wyniku czego zaszła z nim w ciążę. Rahab. No, mówiąc najdelikatniej, była pracownicą agencji towarzyskiej. Rut. Rut nie była Żydówką, a wyszła za Żyda. Złamała swoje prawo. Batrzeba. W sposób świadomy popełniła cudzołóstwo z Dawidem, w wyniku czego doszło do zabójstwa jej męża. No i jak Pan Bóg z tej rodowej linii miał wyprowadzić Mesjasza? Ale Bóg to zrobił. Bóg tak połączył DNA poszczególnych następców i tak to ułożył, że ci, którzy wydawałoby się, mając tak zagmatwane życiorysy, nie są w stanie wywieźć na świat potomka Isajego, najpiękniejszego z ludzi, najszlachetniejszego, najmądrzejszego. Właśnie z tej linii urodził się Zbawiciel, Syn Boży. I to jest to ciasto, które Bóg piecze czasami w twoim życiu. I Paweł powiada, tymi, którzy Boga miłują i zostali powołani, to jest odpowiedź na tą kontrowersję, którą mieliśmy w lekcji szkoły sobotniej. Tak, Bóg zsyła słońce i deszcz na wszystkich. Ale apostoł Paweł mówi, że ci, którzy Go miłują i zostali powołani, ci są szczególnie prowadzeni i Bóg ku dobremu obraca to, co wydaje się być złe. Bo ci, którzy żyją w buncie przeciwko Niemu i upierają się przy swoim, pieką zakalec. Pieką zakalec. Bo idą na skróty. Bo nie wyciągają wniosków ze swojego życia. Bo chcą przejść po kwiatkach. A zatem po co to wszystko? abyśmy zgodnie z jego wcześniejszym zamysłem stawali się takimi jak Chrystus. Oto sens, oto znaczenie tych wszystkich bolączek, tych drożdży, tej mąki, tego oleju, tych przykrych rzeczy, tej soli. Bo kto nie cierpi, nie poznał miłości. Ale pamiętajcie, że po cierpieniu jest i radość. Kiedyś Miłosz powiedział, jest taka granica cierpienia, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I my, nie wiem, ale kiedy to mówię sam do siebie, to muszę się z tym niestety zgodzić. Choć nie zawsze sobie wierzę. Ale tak naprawdę my podlegamy pewnemu ciekawemu procesowi formowania charakteru. I Pismo Święte przyrównuje ten proces do obróbki klejnotów. Ktoś z was zajmuje się jubilerstwem? Ktoś z was, drodzy? No to wiecie, że jubiler ma taki specjalny młoteczek i dłutko. A te narzędzia to są owe przeciwności, którymi posługuje się Pan, aby nas czasami tu i ówdzie ociosać. A jeśli one nie pomogą, to użyje nieraz młota parowego. I w życiu niejednego z nas musiał takiego młota użyć, bo by nas tu nie było. Albo byśmy się w ogóle tym nie interesowali. A im trudniejszy problem do obciosania, im gorszy kant, tym bardziej wyrabiają się twoje duchowe mięśnie. Tym bardziej kształtuje się twoja moralna postawa. I apostoł Paweł mógł powiedzieć w Rzymian 5:4. Wiemy zatem, że doczesne trudności wyrabiają w nas cierpliwość, a cierpliwość kształtuje charakter. O, jesteśmy na dobrym tropie. Te wszystkie trudności kształtują charakter, a więc zwróć uwagę, bracie i siostro, nie koncentruj się na tym, co jest na zewnątrz. Na tych bolączkach. Nie na tym, co jest w sposób widoczny, co jest widoczne. Nie to jest ważne. Ważne jest to, co dokonuje się w tobie. To, w jaki sposób kształtuje się twój charakter i twoje życie. Biblia używa jeszcze jednego porównania. Mówi, że nasze życie przypomina nieraz wytapianie metalu w tyglu. No, nie mam tu jubilerów, to może mam foluszników. Nie mamy już wytapiaczy srebra ani złota. Kiedyś jako dziecko lubiałem bawić się w wytapianie ołowiu. Ściągaliśmy go gdzieś tam ze złomu, z jakichś starych pocisków, się goś tam, bo widzicie, czym się zajmował człowiek, no, dalej żyje. Ale wytapialiśmy ołów. Najprzyjemniejsze było to, kiedy ten ołów na kuchence gazowej już się tak rozgrzał, a potem pojawiały się na nim takie szare tlenki. Te tlenki się tam ściągało na bok, potem się jeszcze rozgrzewało i gdy był już taki srebrzysty, wtedy ten ołów wlewaliśmy do różnych foremek. I to była frajda, bo coś tam się odlało, to jakaś figurka, to jeszcze coś. Do wody, owszem, tak, to szum, para, o bracie, dzisiaj porozmawiamy po nabożeństwie troszeczkę dłużej o naszych starych, dobrych czasach. I moi kochani, kiedyś zapytali wytapiacza złota, złotnika, po czym poznajesz, że srebro jest już gotowe, że nadaje się do odlewu. I on powiedział coś, co mnie no, niesamowicie zaskoczyło, ale przekonałem się na własnej skórze. Tak jest. On powiedział, srebro jest gotowe wtedy, gdy jestem w stanie na jego powierzchni zobaczyć swoje oblicze. Jest tak piękne, jest tak czyste, tak krystaliczne, że odbija twarz ludzką. Ono jest wypalone, ono jest odpowiednio przetopione. Wiecie, czasami te doświadczenia, te mąki, te drożdże, to tak nam wlezą za skórę, ale nauczą nas szacunku do cierpienia, nauczą nas zrozumienia cierpienia innych, nauczą nas postawy altruizmu i rozumienia, tak jak te dzieci, które dziś powiedziały, możemy rozumieć innych i pomagać im, że wtedy inni zobaczą w nas oblicze Chrystusa, gdy się temu srebru przyjrzą. Twojemu życiu, siostro, bracie, przetopionemu przez te wszystkie trudne momenty życia. A ponieważ Pan Bóg chce, abyśmy się stawali tacy jak Jego Syn, to nie będzie nam czasami szczędził tych doświadczeń, przez które musiał przejść Jego Syn. Napięcia psychiczne, niesłuszne oskarżenia, pokusy, samotność, niezasłużona krytyka, odrzucenie i co jeszcze? On przez to przeszedł. Ty nie musisz przejść przez wypadek samochodowy. Ty w samotności żyjąc cierpisz. Ty żyjąc w związku, który się rozpadł, cierpisz. Ty będąc nieakceptowany społecznie, cierpisz. Twoje cierpienie może mieć wymiar psychiczny, ale ty uczestniczysz w cierpieniach Chrystusa. Bóg nie oszczędził swojemu Synowi tych cierpień. Jest powiedziane w Hebrajczykach 5:8 i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jak to Syn Boży miał się czegoś uczyć? Ten, który zna każdy wzór chemiczny, który stworzył to jednym pstryknięciem? On jako człowiek się musiał nauczyć cierpienia, przejść tą ludzką niedolę, aby móc zrozumieć twoje cierpienie jako człowiek. Nie jako Bóg. Dlatego czemu Pan Bóg miałby zachować nas od tych rzeczy, skoro pozwolił ich doświadczyć swojemu Synowi? W Rzymian 8:17 Paweł mówi, przechodzimy dokładnie przez to, co Jezus. Jeśli razem z Nim cierpimy, to również razem z Nim będziemy doznawali chwały. Zaczyna się coś budującego. Podsumujmy. Pierwsza zasada. Boży plan jest dobry. Ciasto się piecze. Nie wyciągaj go za wcześnie, ale kontroluj. Patrz na temperaturę. Bóg nie podwyższa na kurku. Wie, co jest najlepsze i zawsze działa w twoim najlepszym interesie. Dlatego powiedział kiedyś do Jeremiasza, który znalazł się w studni i zdawało się, że nigdy z niej nie wyjdzie. Żywy. Ja kiedyś kopałem studnię. Zimno, w ciągu kwadransa byłem przeziębiony, po kolana w wodzie. Jeremiasz w tej studni stał i był skazany na śmierć głodową. To była wyschnięta studnia, ale pewnie tam jeszcze trochę wilgoci było. Ale Pan Bóg powiedział do Jeremiasza, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. A do Hiskiasza, który doznał śmiertelnej choroby, jak pamiętacie, powiedział, przedłużę ci życia, ale nie brakło w tym życiu i bolesnych chwil. Jednak Hiskiasz powiedział, to dla mojego własnego dobra musiałem przechodzić tak ciężkie doświadczenia. Dla mojego dobra. Dla mojego dobra musiałeś, bracie, czy dla własnego dobra, czasami znaleźć się w tej albo innej sytuacji. Dlatego staram się wyznawać prostą zasadę. Paweł do Hebrajczyków pisze, Bóg czyni dla nas to, co najlepsze, a Jego karcenie jest zawsze słuszne i ma na celu nasze najwyższe dobro, uczestnictwo w Jego świętości. Wiem, że zaprotestujecie i powiecie, bracie, ale nie tędy droga. A którędy Bóg nauczy cię zaufania, pokory, zrozumienia swojej nicości? Jakimi drogami Bóg może się posłużyć, jeśli nie poprzez przyspieszony kurs życia, właśnie w takich doświadczeniach i w takich sytuacjach? I powiem wam, zdradzę wam swój sekret. To, co mi osobiście bardzo pomaga w momentach, kiedy muszę zderzać się z tą przykrą rzeczywistością bólu. Staram się wtedy nie koncentrować na danym problemie, ale koncentrować na planie, który Bóg realizuje w moim życiu. Jestem dyrektorem wydawnictwa i za 2 miesiące pewnie już nim nie będę. Albo będę, nie wiem. Ale kimkolwiek nie będę, to będę Bogu dziękował za to, że mogłem przez 5 lat pracować i dzięki wydawnictwu, że mogliśmy wydać 5 milionów egzemplarzy różnych publikacji. Bo zawsze marzyłem, aby pójść do wielu ludzi, ale ani zdrowie, ani siły mi nie pozwalały na to. I Bóg moją modlitwę wysłuchał. Dał mi tę szansę, że tak jak Józef znalazł się w więzieniu na pewien okres czasu, by spełnić pewną rolę, tak i każdy z nas może spełnić pewną rolę w swoim życiu, szczególną. Wierzę, że widząc przyszłość, tych zbawionych ludzi dzięki tej literaturze, którą wy i my tu wszyscy razem rozdaliśmy. Jestem w stanie znieść różne udręczenia, różne kłopoty. Każdy z nas, mając taką perspektywę, że to kiedyś zakończy się szczęśliwie i tak jak Chrystus patrzył w przyszłość i wiedział i widział tych zbawionych ludzi dzięki tej, zdawałoby się, bezsensownej, niepotrzebnej ofierze, był w stanie przetrwać najgorszą chwilę. Dlatego zachęca nas Paweł: w takich momentach wpatrujmy się w Jezusa, który prowadzi nas na drodze wiary od początku do końca. On był skłonny umrzeć śmiercią haniebną na krzyżu, ponieważ wiedział o radości, która czeka go potem. Alleluja, Pawle. Dziękuję ci, Pawle, za te słowa. Na koniec powiem o innej kobiecie. O Corrie ten Boom, Holenderce. Corrie ten Boom żyła w czasie wojny. Była młodą dziewczyną. Należała do protestanckiego jakiegoś kościoła i razem ze swoim ojcem, ze swoją rodziną ratowała Żydów przed Holokaustem. W wyniku tego trafiła do obozu Ravensbrück. W tym obozie zginął jej ojciec i jej brat. I Corrie ten Boom miała tysiące powodów, by się załamać, powiedzieć: Panie Boże, ja pomagam Twojemu ludowi. I trafiłam tutaj, aby już nic nie móc zrobić. Ale Corrie ten Boom postanowiła pomagać nadal. Organizowała spotkania modlitewne. Gdzieś przeszmuglowano Biblię, rozdawała jej fragmenty, podnosiła na duchu, krzepiła nadzieją. I kiedy Amerykanie wyzwolili obóz Ravensbrück, po latach spotkała się ze swoimi oprawcami, ze strażnikami obozu Ravensbrück. I wspomina: ciężko było mi przebaczyć, ale Chrystus uczynił ten cud w moim życiu. Od tej pory stała się popularną mówczynią, tak jak Johnny Erickson. Odwiedziła 60 krajów. Otrzymała Nagrodę Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Założyła organizację pomagającą dzieciom, które opuściły obozy koncentracyjne bez swoich rodziców. I na jej wykładach nawróciło się tysiące ludzi. Miała mnóstwo powodów, by załamać się i zniechęcić. Ale Corrie ten Boom powiedziała: kiedy patrzysz na to, jaki jest świat, czujesz przygnębienie. Jeśli zajrzysz w głąb siebie, zaniepokoisz się. Ale jeśli skierujesz wzrok na Chrystusa, odczujesz pokój. To była moc. Ona czuła, że jej cierpienia są cząstką, które podłącza pod cierpienia Chrystusa. Zmarła mając prawie 90 lat. W roku 1988. To, na czym się koncentrujesz, sprawia, co czujesz. Moi drodzy, dlatego nie zapomnijcie, cierpienia są przemijające, ale nagroda jest wieczna. Number two, raduj się i dziękuj. Tak jak powiedziała Johnny Erickson, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem was. Oczywiście, że nie mamy dziękować za cierpienie, bo bylibyśmy masochistami. Ale dziękuj Bogu za to, że jest z tobą w opresji, że ci towarzyszy, że spogląda na ciebie. Bo cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam. W cierpieniu jesteś w stanie zadumać się nad własną niedolą, a może własną głupotą. I wreszcie nie poddawaj się. Bądź wytrwały, jak mówi Jakub. Z prawdziwą radością przyjmujcie różne próby i doświadczenia, pewni tego, że sprawdzona w ten sposób wasza wiara musi zrodzić wytrwałość. A zatem, kochani, kształtowanie charakteru to powolny proces. Choć bolesny, zdawałoby się. Ale kiedy będziesz wiedział, że Boży plan jest dobry, że nie warto się poddawać i że ciasto się piecze, i że przed nami wieczność, moi drodzy, to nawet okaleczeni przez samotność, przez ból, przez narzekania, idziemy dalej. Nie narzekamy, bo jest nadzieja. A nadzieja, bracie, to dobra rzecz. A dobre rzeczy, a może nawet najlepsza. A dobre rzeczy nie umierają. Pamiętajmy, kochani, tego wam bardzo gorąco życzę. Stawiajmy sobie pytania, czego Bóg chce mnie nauczyć przez te cierpienia. jaki plan realizuje w moim życiu, w czym mnie wzmacnia, w czym mnie rozwija. Co zmienił dzięki temu? I proszę was, nie zmarnujcie swoich doświadczeń. Nie zmarnujcie swojego cierpienia, bo za nimi stoi jakiś cel. I nigdy nie zapomnijmy słów Pawła, który powiedział: nasze nieznaczne i krótkotrwałe utrapienia przyniosą nam niewyczerpane błogosławieństwo Boże przez całą wieczność. Nieznaczne i krótkotrwałe. Życzę wam tego, drodzy, na ten długi jeszcze 2013 rok. Życzę, abyście dojrzewali duchowo, abyście wzrastali. Bo choć miejsce, na którym żyjemy, to mroczna, zagubiona, chora planeta, nad którą wciąż ciąży przekleństwo, to jednak ufamy, że Bóg pewnego dnia zaciągnie zasłonę nad tym przekleństwem i zdejmie je z tej ziemi. Bo jest nadzieja, a nadzieja to dobra rzecz, a może nawet najlepsza. A dobre rzeczy nie umierają. Kochani, chciałbym powiedzieć wam o moim takim głębokim sekrecie. Może was zaskoczę, ale boję się tych następnych lat. ZUS niepewny, zarobki niepewne. Nie? Ja myślę, nie jestem osamotniony. Ale jako człowiek wierzący ufam Panu. I choć nie mogę doczekać się dnia, w którym porzucę swoje bolączki, w którym porzucimy swoje usterki, bo wiem, że Jezus przyszedł, by uwolnić nas z tej klątwy i z tego uścisku, to wiem, że wtedy będę mógł podziękować razem z wami za to, że właśnie te bolączki zbliżały mnie do Niego, zbliżały nas do Niego. I wiem, że te wszystkie smutki staną się kiedyś zapomnianym snem. Zapomnianym snem. I wtedy Jezus zobaczy ciebie i powie: znam cię, bo uczestniczyłaś w moich cierpieniach, córko. Znam cię. Dlatego nie zmarnujmy swojego cierpienia. Przed nami wieczność. Ciasto się piecze. Moi kochani, a jaka ona będzie? No, ja myślę, że niewyobrażalna, na pewno wspaniała, smaczna, niesamowita. Jeżeli macie lepszą receptę na przyszłość, kupuję dziś. Póki co trzymam się tej, bo ona mnie motywuje każdego dnia, aby rozpoczynać dzień i kończyć go z wdzięcznością. I chciałbym mimo wszystko i tych strasznych usterek, które występują w tym zdezolowanym sprzęcie, chciałbym mimo wszystko, kochani, przenieść was, byście zobaczyli ze mną piękną pieśń, a ta pieśń, mam nadzieję, że jednak się ukaże na końcu. Bo ja czuję, że Pan Bóg chce nam nagrodzić tą cierpliwość, ale to nie będzie ta pieśń. Poczekajcie, poczekajcie. Ja mam tu sposób, jak wybrnąć z problemu, i już jestem. Dobrze. Mam drugą pieśń, którą chciałem zakończyć kazanie, ale o, mamy już. Dobrze. To są słowa, jeszcze raz, słowa tej więźniarki Raven.
Jeśli patrzysz na to, jaki jest świat, czujesz przygnębienie. Jeśli zajrzysz w głąb siebie, zaniepokoisz się. Ale jeśli skierujesz wzrok na Chrystusa, odczujesz pokój.
Bardzo wam tego życzę, abyśmy na Niego kierowali nasz wzrok. Tam szukali spełnienia i ukojenia.
Jego Bóg chce od was jako Przyjmujcie różne próby i doświadczenia.
Jeszcze sekundkę.
Nasze nieznaczne i krótkotrwałe utrapienia przyniosą nam niewyczerpane błogosławieństwo Boże na całą wieczność.
Dobrze. Usłyszymy pieśń, którą śpiewa młody człowiek, ale śpiewa tak przejmująco o wieczności, że gdy jej słucham, drżą mi nogi. Bo on stara się wyobrazić czy pokazać nam wieczność, ale tak do końca jej nie rozumie, bo ani oko ludzkie jej nie widziało, ani ucho nie słyszało. A jednak do tej wieczności zbliżamy się niechybnie, czy z nadzieją. I myślę, że najbardziej zaskakujące rzeczy, które nas czekają w wieczności, to te, jak powiedział kiedyś ktoś, że zobaczymy tam siebie, tych, których tam nie spodziewaliśmy się zobaczyć. No i przede wszystkim zobaczymy tego, na którego z tęsknotą jako Kościół czekamy. Niech Bóg oczami naszej wiary pozwoli nam zbliżyć się do fragmentu tej wieczności. Tak, tyle mówiłem dzisiaj o cierpliwości. Niech zatem cierpliwości stanie się zadaniem.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance before you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. I can only imagine when that day comes, if I find myself standing in the sun. And I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine, yeah, yeah, yeah. I can only imagine, yeah, yeah. When I'm surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stay in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Oh yeah, I can only imagine.
when all I will do is forever and ever, forever worship you, forever worship you. I can only imagine.
Możemy sobie tylko wyobrażać. Zakończmy nabożeństwo wspólną modlitwą. Dzisiaj nie będziemy śpiewać. Odczytaniem tekstu. Powstańmy. Drogi zboże łódzki, musicie wytrwać do końca, wykonując Boży plan, abyście otrzymali to, co On obiecał. Amen. Módlmy się. Ojcze Niebieski, rozmawialiśmy dzisiaj o problemie bólu i cierpienia w naszym życiu, bo on towarzyszy nam nieustannie. Dotknęliśmy może tylko fragmentu tego problemu. Na większość pytań nie odpowiedzieliśmy. Pozostaje to nadal dla nas tajemnicą, niezrozumiałą. Ale Panie, dziękuję Ci, że jako chrześcijanie możemy rozumieć głębiej sens cierpienia w innym znaczeniu niż do tej pory może pojmowaliśmy to. I dziękujemy Ci, Panie, że te wszystkie życiowe bolączki, te wszystkie kłopoty, przez które przeszliśmy, że Ty możesz, Panie, je wykorzystać, aby upiec dobre ciasto. Nie pozwól, byśmy nie wyciągnęli z nich wniosków. Nie pozwól, Panie, abyśmy nawet z powodu naszych zawinień, z powodu naszych złych, osobistych wyborów, czegoś się nie nauczyli. Spraw, Panie, abyśmy znaleźli też radość w tym, że Ty obiecałeś być z nami w najtrudniejszych momentach życia. W kryzysach, w chorobach, w tragediach rodzinnych. I spraw, Panie, abyśmy potrafili z Twoją pomocą wznieść się ponad wyżyny, bo często najtrudniej jest tuż przed metą. A może rozwija się w nas już i dopełnia Twój charakter. Prosimy Ciebie, Panie, daj nam przywilej uczestniczenia w cząstce doświadczeń Chrystusa, aby gdy przyjdzie, mógł powiedzieć: znam Cię, bo uczestniczyłeś w moich cierpieniach. Wnijdź do radości Pana mego. Prosimy Cię, Boże, prowadź nas. Daj nam słowo otuchy dla tych, którzy go potrzebują z naszych ust. I dziękujemy, że nas samych, Panie, posilasz. Że nas samych, Panie, wzmacniasz. Dziękujemy Ci za nadzieję wieczności, niewyobrażalną wieczność i za to, że w tej wieczności, Panie, wszelki ból i to, co nas męczy i trapi, wreszcie skończy się na zawsze. Że wreszcie zapanuje normalność. O to proszę w imieniu Syna i Ducha Świętego. Amen.